wyciągać wnioski, żeby być otwartym na to, że to, że coś sobie postanowiliśmy na początku procesu, nie znaczy, że my z tym samym zakończymy ten proces.
Przyglądamy się danym z perspektywy na przykład wielkości miast, jak zachowują się użytkownicy z dużych miast, jak z mniejszych.
Cześć, z tej strony Krzysztof Miotk, a to jest UX po godzinach. Dzisiaj zabiorę Was w wędrówkę po odkrywaniu potrzeb, czyli procesie Product Discovery. Wraz z moimi gośćmi z Pracuj.pl, Moniką oraz Piotrem, będziemy opowiadać o tym, jak to wygląda przy dojrzałym produkcie, kiedy mamy produkt, który już funkcjonuje ładnych parę lat, a chcemy zrobić całkowicie nową odsłonę. Monikę mogliście poznać już w poprzednim odcinku, czyli menadżerkę działu Product Discovery and Design w grupie Pracuj. Natomiast drugi gość, czyli Piotr Kowalski, to Senior Product Owner w grupie Pracuj, który posiada 8-letnie doświadczenie w obszarze realizacji projektów i rozwoju produktów zarówno B2C, jak i B2B. W czasie naszego wywiadu rozmawialiśmy zarówno o interesariuszach, badaniach, jak i o metrykach. I o tym właśnie będzie dzisiejszy quiz. Która z podanych metryk mierzy, na ile użytkownicy są zadowoleni z naszego produktu? Odpowiedź pierwsza. Net Promoter Score, czyli popularny NPS. Odpowiedź B. User Interface Index. I odpowiedź C. Customer Satisfaction Index. Odpowiedź na to pytanie oczywiście na końcu odcinka, ale również w środku wywiadu. Zapraszam do wysłuchania. Cześć, cześć. Cześć Moniko, cześć Piotrze.
Cześć, witaj, witajcie.
Cześć, dzień dobry.
Dzisiaj będziemy mówić więcej o Product Discovery i jak sobie o tym myślę, czym różni się takie testowanie już produktu od tego etapu odkrywania? To bym w skrócie powiedział, że jedno to jest odkrywanie, czy to, co robimy, ma sens, a drugie, czy to, co zespół zrobił, zostało zrobione prawidłowo. I dzisiaj skupimy się na tym, aby odkrywać ten sens. To jest bardzo ważna dyscyplina, którą bardzo boleśnie odczuwają startupy, ale również jest istotne przy dużych produktach, takich jak Pracuj.pl. Więc właśnie, jak to wygląda? Czym dla Was jest ten Product Discovery i czym było przy powstawaniu nowej odsłony serwisu?
Myślę, że warto jest tutaj zacząć w ogóle od samej definicji Product Discovery, czym tak naprawdę to jest. Więc jest to taki proces, który oczywiście jest skoncentrowany na użytkowniku, no bo to dla niego budujemy te nasze rozwiązania, ale to, co za nim również stoi, to jest to odkrywanie i weryfikowanie szans na rozwój produktu z wykorzystaniem badań i eksperymentów. I myślę, że dużym wyzwaniem było dostosowanie tego frameworku faktycznie do funkcjonowania tak dużej organizacji jak nasza, która też istnieje już tyle lat na rynku, no bo tak naprawdę ten produkt już jest. Mamy bardzo dużą wiedzę odnośnie naszych użytkowników, funkcjonowania rynku, więc można by było stwierdzić, po co tak naprawdę mamy to znowu badać, nie? Ile badań jeszcze musimy zrobić, żeby wiedzieć, że coś będzie funkcjonowało, czy też nie? Ale tak jak wspominałam przy naszym poprzednim odcinku, nam zmieniła się strategia i też grupa docelowa, więc myślę, że to był taki punkt zapalny też do tego, żeby faktycznie wyzerować pewne ustawienia i zacząć ten proces po prostu od początku, tak? I zaczęliśmy faktycznie od samej eksploracji i właśnie odkrywania tych potrzeb szerszej grupy odbiorców niż to, na czym się skupialiśmy do tej pory.
Tak. Także ja jakby rozbudowując może trochę to moje z kolei rozumienie definicji, no to dla mnie Product Discovery to jest taki proces, który pomaga budować właściwe rozwiązania przynoszące wartość, albo inaczej mówiąc, jak nie budować rozwiązań, które tej wartości nie przynoszą. I dla mnie to gdzieś tam są takie dwie kluczowe składowe tego procesu. Jedno to upewnienie się, że czy użytkownicy mają jakąś potrzebę, jakiś problem, który chcemy rozwiązać, a druga strona tego to, czy jeśli tą potrzebę już znamy i ten problem znamy, to upewnienie się, że realizujemy ją we właściwy sposób, czy nasze rozwiązanie realizuje tę potrzebę we właściwy sposób. Bo często firmom czy startupom wspomnianym przez Ciebie wydaje się, że jest na rynku przestrzeń na jakiś produkt, a po wdrożeniu okazuje się, że z tego produktu nikt nie chce korzystać, bo tak naprawdę on nie rozwiązuje prawdziwych problemów, albo nikt nie miał takiego problemu. No i podobna sytuacja jest, kiedy przygotowujemy rozwiązanie, które niepoprawnie rozwiązuje istniejący problem. Czyli w tym przypadku rozumiemy, jaki jest problem, rozumiemy, jaka jest potrzeba, ale to nasze rozwiązanie nie jest wystarczająco dobre, nie jest właściwe. Także my po zmianie właśnie tej strategii produktowej chcieliśmy się upewnić przede wszystkim, czy dobrze rozumiemy potrzeby, a także zastanowić się nad tym, jak możemy je jeszcze lepiej realizować, bo znamy naszych użytkowników, bo produkt istnieje długo, ale rynek się zmienia, potrzeby się zmieniają, chcemy być pewni, że nasz produkt jak najlepiej te potrzeby realizuje.
Cieszę się bardzo, że mamy taki skład tutaj, że nie mamy tutaj tylko UX-a, a tylko mamy też przedstawiciela stricte produktu, bo właśnie do tego zmierzam, czyli oboje stwierdzacie, że to jest istotne, ale kto do kogo przychodzi w takim procesie? Czyli mamy istniejący produkt, ten produkt dobrze funkcjonuje, chcemy zmienić strategię, zmieniamy, no bo to już powiedzieliście, czyli zaczyna się od strategii. I kto do kogo przychodzi, żeby w ogóle zacząć to odkrywanie potrzeb? Czyja jest ta inicjatywa? Co musi się zadziać procesowo, żeby to się odbyło?
Myślę, że tu nie ma jednej dobrej odpowiedzi, bo bardzo dużo zależy pewnie od kultury organizacji, od tego, jak firma jest, że tak powiem, dojrzała, jeśli chodzi o procesy wytworzenia produktu. No ale pewnie jeśli mielibyśmy mówić o takim case'ie, gdzie chcemy zacząć dopiero z product discovery pracę, no to ja bym powiedział, że zaczyna się od potrzeby biznesowej, od strategii produktowej, która ma zrealizować określone cele biznesowe. I tutaj czy firma pracuje na OKR-ach, czy jeszcze w inny sposób, no to zazwyczaj jest właśnie ten objective, czyli ten cel, coś, co chcemy osiągnąć, dotrzeć do nowej grupy użytkowników, do nowej grupy klientów. I zaczynamy od tak zwanego tego słynnego why, czyli dlaczego to robimy, po co w ogóle chcemy to zrobić, co my chcemy osiągnąć. Ja bym zaczynał właśnie od takiego pytania, od zastanowienia się nad tym, co chcemy osiągnąć, i wtedy możemy zwrócić się z tym do osób, które pomogą nam, po pierwsze, lepiej zrozumieć ten problem, z którym się chcemy zmierzyć, a po drugie, pomogą nam odpowiedzieć na pytanie, jak my możemy ten problem i tą potrzebę zrealizować. No, moim zdaniem bez potrzeby i bez celu biznesowego generalnie projekty biznesowe nie mają sensu większego. Tak jak w naszym przypadku mieliśmy określone cele strategiczne, chcieliśmy dotrzeć do nowych grup odbiorców, do nowych klientów, do nowych użytkowników, no i zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, w jaki sposób to możemy zrobić. To tak u nas.
Jasne. Z mojej perspektywy wydaje mi się, że są takie trzy obszary, które muszą zaistnieć, żeby faktycznie zrobić przestrzeń na tego typu projekty. Przede wszystkim to jest zbudowanie tej świadomości i zrozumienia takiego podejścia w organizacji, tego co wnoszą nasi użytkownicy i gdzie bylibyśmy bez nich, i tutaj mówię o najwyższych szczeblach organizacji. I to faktycznie u nas funkcjonuje w taki sposób. To, co jest również ważne, to jest to, o czym Piotr przed chwileczką powiedział, czyli powiązanie tego procesu discovery ze strategią, z OKR-ami. I u nas to też właśnie w taki sposób funkcjonuje. Kiedy mamy OKR-y produktowe, to jedną ze składowych tych rzeczy, które są pod spodem, są właśnie nasze procesy i te zadania, które my też mamy wytworzyć, żeby faktycznie to wszystko miało jeden cel, bo jeżeli różne zespoły będą miały różne cele, to nie ma żadnego sensu i to się po prostu nie uda. I trzecim takim wymiarem też tego wszystkiego jest dojrzałość organizacji do eksperymentowania, do tego, żeby zmieniać założenia, żeby wyciągać wnioski, żeby być otwartym na to, że coś sobie postanowiliśmy na początku procesu, nie znaczy, że my z tym samym zakończymy ten proces, tak? Musimy być otwarci na to, żeby iterować. Jeżeli te wszystkie trzy obszary funkcjonują, to tak naprawdę planując projekty na roadmapie, czy to krótko, czy długoterminowej, Product Discovery jest po prostu procesem, w którym my działamy i funkcjonujemy. Tutaj nie ma nic już takiego nowego i odkrywczego, no bo to jest po prostu nasza codzienność. My w taki sposób pracujemy, bo te wszystkie poprzednie elementy zostały spełnione.
Tak, ja bym tak jeszcze może dodał. Nie, bo tak zastanawiam się nad tym, że pewnie my jako taka organizacja, dla której dla nas to jest codzienność, więc to może brzmieć jak coś takiego, no, czy prostego, czy do wdrożenia od razu z pudełka w każdej firmie. Myślę, że pewnie że to jest trudniejsze niż się wydaje, niestety, znające realia, bo mierzymy się w różnych firmach, pewnie z różnymi interesariuszami, z różnym poziomem dojrzałości. Ode mnie taki tip, może, że warto w ogóle zaczynać też od zadawania sobie jak największej liczby pytań i to już jest pewien wstęp do Discovery. Jak dostajemy jakiś projekt do zrealizowania, jakiś cel do zrealizowania, to zawsze ja sobie staram się sobie zadawać pytanie, dlaczego, po co, właśnie co chcemy tym działaniem osiągnąć, i to bym też polecał jako taki wstęp właśnie do Discovery, bo nie zawsze pewnie od razu można zacząć pełen proces ze wszystkimi możliwymi narzędziami, nie mając zespołu, nie mając wsparcia projektantów, badaczy, ale można zacząć od zadawania pytań, kierować je do odpowiednich osób w organizacji, które podejmują decyzje, żeby wywołać właśnie taki pozytywny zamęt, to znaczy, żeby powstała rozkmina, po co to robimy w ogóle i co ma to nam pomóc zrealizować.
Tak, tutaj dużo mówimy o biznesie, mówimy też o odkrywaniu potrzeb i ja mam taką tezę, którą często potwierdzam, czyli mówię, że projekt badawczy wcale nie zaczyna się od celów, jak mówi się w książkach, tylko od zbadania potrzeb interesariuszy, bo w ten sposób dotrzemy do biznesu, zrozumiemy, co za tym stoi, znajdziemy też ambasadorów, którzy zwłaszcza przy niedojrzałych organizacjach są chyba najbardziej istotni. Bez tego to badacz w ogóle się gdzieś nie ruszy i badania nie ruszą. Więc jakie możecie dać tipy na to, żeby odkrywać i spisać, sformułować te potrzeby interesariuszy, żeby dotrzeć do tego, co nasza organizacja potrzebuje, abyśmy jej to zaoferowali, stworzyli jakieś cele badawcze na podstawie tego, no i pokazali, że te badania to mają sens.
Przede wszystkim musimy zacząć od stworzenia mapy interesariuszy, bo tutaj musimy na to patrzeć bardzo szeroko. W naszym przypadku mamy interesariuszy wewnętrznych, takich jak zarząd, jak menadżerowie, jak nasi pracownicy, którzy pracują na co dzień z naszym produktem, tak jak na przykład dział sprzedaży. Mamy też oczywiście naszych interesariuszy zewnętrznych, takich jak osoby, które poszukują pracy przez nasz serwis, ale też pracodawców, którzy publikują u nas oferty pracy. Więc z każdą z takich osób należy porozmawiać i faktycznie zebrać te potrzeby i szanse w przypadku użytkowników, na przykład opierając się na jakieś kanwasy, value proposition, tak, mamy pains and gains, które przekładają się na szanse. Mamy spotkania właśnie z osobami z wewnątrz firmy, z, nie wiem, zarządem, który ma swoje cele, zwłaszcza przy tak dużym produkcie, tak, prezes, który też odwiedza naszą stronę i też ma swoje cele z tym związane. Czy tak jak mówię, właśnie osoby ze sprzedaży, które współpracują z nami i z naszym produktem, mają swoje też cele i założenia i niezwykle istotne jest, aby zebrać te wszystkie punkty widzenia już na samym początku i postarać się w jakiś sposób te dane przetworzyć, wykorzystując, tak jak mówię, czy Canvas Value Proposition, czy później przekładając to na przykład na drzewko od Teresy Torres, tak, mamy Opportunity Solution Tree, na którym my pracujemy na co dzień. I faktycznie to pozwala nam to wszystko w odpowiedni sposób ułożyć i wybrać też cel dla całego projektu, ale nie mam na myśli tylko samej tej fazy product discovery, tylko też delivery i tego, czym ten produkt na końcu będzie. I wtedy, jeżeli te wszystkie insighty będą kontrybuowały do jednego celu i rozwiązania, które będziemy budować, je testować i weryfikować i też te biznesowe potrzeby, to co mówił Piotrek, będziemy pytać te osoby, interesariuszy wewnętrznych, dlaczego to jest ważne, dlaczego ci na tym zależy, co chcesz tym osiągnąć, w jaki sposób, nie wiem, ty pracujesz z tym produktem, jak to wygląda, jak pracujesz ze swoimi klientami, zbierając te wszystkie dane na początku, jesteśmy w stanie fajnie zmapować i wystartować z projektem, a potem już po prostu te wszystkie rzeczy, które się dzieją dalej, mają na celu zweryfikowanie właśnie czy tych szans, czy hipotez, czy jakichś rozwiązań. I też to, o czym ty mówiłeś wcześniej, czyli wyznaczenie tych ambasadorów, my faktycznie też w taki sam sposób właśnie pracujemy. Wybieramy osoby z różnych działów z naszej firmy, na przykład z działu sprzedaży mamy ambasadora, który uczestniczy w takim projekcie od samego początku. On faktycznie konsultuje z nami założenia, bierze udział w warsztatach, chodzi na badania, konsultuje z nami projekty i dzięki temu też jest w stanie później w swoim obszarze też tłumaczyć, co my w ogóle robimy, po co my to robimy, co ci ludzie, którzy wchodzą w interakcję z naszym produktem, czyli nasi użytkownicy, mówili na przykład na wywiadach i dzięki temu też jest łatwiej po prostu szerzyć tą wiedzę i takie podejście. Piotrze? Coś do dodania?
Nie wiem, czy mam coś do dodania. No, bardziej mogę sparafrazować to, że tak, warto myśleć o tym nie tylko użytkowniku, czyli tym interesariuszu zewnętrznym, ale też o interesariuszach wewnętrznych, no bo to nam pozwoli, że tak powiem, ustawić odpowiednio do tych celów, czyli no, biznes funkcjonuje po to, żeby, mówiąc w skrócie, zarabiać pieniądze, generować zyski, więc organizacja ma jakieś swoje cele i warto je poznać dosyć wcześnie, żeby też nie realizować jakichś rozwiązań czy jakichś produktów, które będą obok tych celów, czyli będą tak naprawdę, może będą realizowały cele użytkowników, ale nie będą realizowały naszych celów też biznesowych. Chyba tyle.
Okej. Tutaj Monika zaczęła mówić o bardzo wielu etapach, już nie tylko o discovery. A gdybyśmy mieli się skupić na takiej, nazwijmy to, roadmapie product discovery, to jak to u Was wygląda i jak to u Was wyglądało?
Ja mogę zacząć tak od takiego ogólnego podziału procesu, bo możemy wyodrębnić chyba takie cztery główne fazy. Pierwsza to jest, to nazywamy faza zrozumienia użytkownika, zrozumienia jego problemów, jego potrzeb, czyli to jest takie, powiedzmy, wejście w buty użytkownika czy klienta, zbadanie, w jaki sposób korzystają z naszego rozwiązania. No ja tu mówię już z perspektywy istniejącego rozwiązania, bo mówię z naszej perspektywy, tak, ale zbadanie tego, w jaki sposób on używa produktu, kiedy, do czego, po co, jak to robi. I tu można to sprawdzić na wiele sposobów, to może Monika uzupełni za chwilę o narzędziach, pewnie będziemy rozmawiać. Więc pierwsza faza to jest zrozumienie, tak żebyśmy pracując nad tym produktem wiedzieli więcej o użytkowniku. Druga faza to jest zdefiniowanie już tego problemu, bo poznając lepiej użytkownika, zauważymy pewne rzeczy i możemy zdefiniować sobie wtedy hipotezy, które chcemy zweryfikować, tak? Czyli zauważymy jakieś potrzeby, które trzeba zaadresować, żeby produkt działał lepiej i możemy sobie stworzyć na podstawie tego produktu, na podstawie tych zauważeń hipotezy, czyli jeśli zrobimy z tym produktem A, to użytkownik zachowa się w określony sposób, dzięki temu stanie się coś. Czyli definiujemy na tym etapie, czym będziemy się zajmować tak naprawdę. Bo tych problemów, tych potrzeb wyjdzie na pewno cała masa, ale my, mając z tyłu głowy cele, no chcemy się na czymś sfokusować, więc musimy sobie zdefiniować ten obszar, którym będziemy się zajmować. No następnie jest przyjemna faza ideacji, czyli generowanie już pomysłów na rozwiązania, generowanie sposobów, w jaki sposób my chcemy zweryfikować te nasze hipotezy, czyli jak sprawdzimy, że te nasze założenia faktycznie jesteśmy w stanie zrealizować. Czy robimy makiety, czy robimy prototypy, jak one mają działać, jak one mają wyglądać, co pokażemy użytkownikowi. I po fazie ideacji no, przystępujemy do fazy testowania, czyli mając już narzędzia, z którymi możemy pójść do użytkownika, czy to wspomniane prototypy, czy wspomniane makiety, idziemy do użytkowników i sprawdzamy, czy to, co stworzyliśmy, potwierdzi naszą hipotezę. Czyli to jest taki typowy projekt, typowy proces projektowy, gdzie musimy najpierw lepiej zrozumieć, z czym się mierzymy, później się na czymś sfokusować, stworzyć rozwiązanie i zweryfikować, czy to rozwiązanie realizuje nasze cele. To tak ogólnie, a Monika, może chcesz coś dodać?
Tak, o samych narzędziach, bo myślę, że to też może być tutaj dla słuchaczy interesujące. Czyli w tej pierwszej fazie zrozumienia przeprowadzamy masę badań, takich jak na przykład badania eksploracyjne, które w naszym przypadku powiedzą nam, w jaki sposób nasi użytkownicy korzystają z naszego serwisu albo z serwisów konkurencji, kiedy korzystają, czy na przykład, nie wiem, w trakcie pracy, czy jak jadę metrem. To też pozwala nam potem dostosować rozwiązania do tego, w jakim punkcie dnia, z jakim na przykład urządzeniem oni wchodzą w interakcję. Mamy tutaj też wywiady w takim podejściu jobs to be done, bo to troszeczkę inne wywiady niż standardowe wywiady eksploracyjne, inaczej się te dane zbiera, inaczej się te dane przetwarza. Mamy wszelkiego rodzaju oczywiście analizy, audyty, desk research, dostęp do raportów, tak, do konkurencji, żeby faktycznie jak najwięcej tych danych zebrać. Jeżeli mamy dostęp do jakichś danych naszych wewnętrznych, do tego, co nasi użytkownicy już robią, bo ten produkt istnieje, to oczywiście wszelkiego rodzaju dane analityczne też będą istotne. Analizy biznesowe, analizy produktowe, sprzedażowe, to są takie rzeczy, na których my się skupiamy na początku. Przechodząc do tej kolejnej fazy, czyli definiowania, no to tutaj mamy oczywiście wszelkiego rodzaju kanwasy, czyli takie jak wspominałam wcześniej, na przykład value proposition, które później przekładamy na opportunity solution tree, czyli drzewko od Teresy Torres. Mamy oczywiście na przykład user journey map, gdzie mapujemy sobie te ścieżki użytkownika, czy serwis blueprint, który pozwala nam na zmapowanie ścieżki użytkownika w interakcji z serwisem. Mamy persony, czy wszelkiego rodzaju warsztaty kreatywne. My w przypadku tego projektu na przykład robiliśmy warsztat archetypów i robiliśmy też moodboardy, żeby jak najlepiej wystartować z tą kolejną fazą. Jeśli chodzi o tą fazę trzecią, czyli ideację, w naszym przypadku my weryfikowaliśmy 5 wersji architektury desktopowej, 3 wersje architektury mobilnej i to na testach użyteczności iterowaliśmy. Sprawdzaliśmy też 7 kierunków wizualnych, które pozwoliły nam dojść do tego punktu, w którym jesteśmy teraz. No i tutaj oczywiście mamy te testy użyteczności, ale mamy też badania ilościowe. My akurat mamy takie szczęście, że mamy ogromną bazę użytkowników, do których możemy wysłać ankietę i zweryfikować na przykład, z jakich filtrów korzystasz najczęściej w podziale na dany zawód czy kategorię. I to też nam pozwala po prostu szybko zebrać dużo danych, które pozwolą nam podjąć decyzję co do tego, na przykład jakie filtry, w jakiej kolejności powinny na serwisie się znaleźć. No i oczywiście w tej ostatniej fazie mamy czy to testy, ale też mamy wszelkiego rodzaju eksperymenty. W naszym przypadku na przykład stosujemy fake doory, żeby też zobaczyć, na ile użytkownicy byliby zainteresowani, żeby, nie wiem, coś kliknąć, tak? I dzięki temu jesteśmy też w stanie podjąć decyzję, czy to są jakieś rzeczy, na których chcielibyśmy się skupiać dalej. To, co jest niezwykle istotne w eksperymentach, to są oczywiście karty eksperymentu, które też musimy sobie wypisać, założyć sobie cele tego eksperymentu, jak potwierdzimy, że on się udał, czy się nie udał, czy z czym wychodzimy dalej. Wszelkie takie rzeczy, które pozwalają nam po prostu ułożyć tę wiedzę. No i też taka ciekawostka może na koniec, jeżeli chodzi o ten właśnie Product Discovery do naszego projektu pracujowego, to przeprowadziliśmy 2600 ankiet i ponad 80 wywiadów w tych wszystkich właśnie fazach i iteracjach, żeby dojść do takiego punktu, który pozwolił nam wystartować z tą nową wersją serwisu.
Mhm. Super, super. Brzmi bardzo dobrze. Dla mnie z perspektywy badacza to wręcz takie projekty to sama przyjemność. I rzeczywiście zazdroszczę wręcz tego, bo praca przy produkcie tak dużym dodaje nam też do tego wachlarzu możliwości wykorzystania różnych narzędzi. No, taki chociażby tree testing przy waszej skali, no to się zbiera jeden dzień, gdzie mały produkt to musi biegać za userami przez 2 tygodnie i błagać, żeby ktoś wypełnił w ogóle to badanie. Więc zdecydowanie skala ma znaczenie tutaj i mówiliśmy dużo o interesariuszach, o celach, więc myślę, że tym sposobem przejdziemy do kącika kulturalnego i tam porozmawiamy o tym, jak odkrywać to w książkach. Witam wszystkich w kąciku kulturalnym. Rozmawialiśmy dużo o interesariuszach, o celach, o badaniach. Więc czy macie jakąś literaturę, czy lub nie tylko literaturę, ale ogółem materiały, które mogą być przydatne, kiedy chcemy bardziej teoretycznie zgłębić ten temat?
Tak, ode mnie są dwie polecajki. Pierwsza to jest książka pod tytułem Wszyscy kłamią, której autorem jest analityk danych Seth Steven Dawidowicz. Jest to taka książka, co prawda, w realiach Stanów Zjednoczonych, która pokazuje, czym różnią się dane ilościowe, w tym przypadku na przykład sondaże, od faktycznych rzeczy, które ludzie robią, czy których szukają w internecie. Tam jest kilka takich przykładów związanych z wyborami prezydenckimi, czyli tutaj mamy sondaże i deklaracje, na kogo chcielibyśmy głosować, a jakich fraz w tym samym czasie szukamy w internecie i na kogo finalnie głosujemy. Autor tutaj skupia się na różnych takich obszarach codziennego życia. Wydaje mi się, że całkiem ciekawa pozycja właśnie w kontekście tego procesu Product Discovery, żeby też zdać sobie sprawę z tego, jak różnią się dane jakościowe i ilościowe, czyli deklaracje naszych użytkowników, od tego, co oni faktycznie z tym naszym produktem będą robić, i do tego, żeby to potwierdzić, potrzebne są nam testy i eksperymenty, które po prostu dadzą nam trochę inny kontekst tych działań. Druga polecajka to jest szkolenie Product Discovery Michała Redy. Serdecznie polecam wszystkim, którzy potrzebują czy wsparcia we wdrożeniu Product Discovery, czy też poznania właśnie samej teorii, bo myślę, że bardzo wartościowy materiał, także Piotrze, zapraszam.
I tak się złożyło, że też mam książkę amerykańskiego autora. Nie umawialiśmy się, ale widać, że amerykańscy naukowcy zawsze na propsie. Ja polecam książkę Donalda Normana, Design na co dzień. To jest książka, która od niedawna ma chyba polskie wydanie, także można ją czytać po polsku. On jest psychologiem i projektantem, także wie ewidentnie, o czym mówi. I on opisuje na takim wysokim dosyć poziomie, mówi o zagadnieniach związanych z projektowaniem głównie obiektów fizycznych czy produktów fizycznych, ale bardzo łatwo można to przenieść sobie na świat też cyfrowych produktów. No i opisuje właśnie, mówi o tym, od czego zależy, że produkt jest dobrze zaprojektowany czy źle. jakie błędy są popełniane, jak ich unikać. W fajnym, lekkim stylu piszę, także nie jest to jakiś podręcznik, nad którym się trzeba bardzo jakoś skupić, można to sobie czytać jako tak naprawdę dla przyjemności. Sporo jest też takich otwierających głowę myśli. Ja lubię taki cytat, gdzie on mówi, że ludzie nie kupują, na przykład nie kupują wierteł po to, żeby po prostu kupić wiertła, tylko kupują wiertła, żeby finalnie mieć dziurę w ścianie. Więc to też jest właśnie a propos potrzeb, a propos tego, jak użytkownicy korzystają z naszych rozwiązań. Bardzo fajna analogia, że polecam i przyjemnej lektury.
Czyli pierwsza książka w skrócie mówi nam, jak ważna jest triangulacja, jeżeli się nie mylę, Moniko. A druga pokazuje nam chyba też istotę tego jobs to be done, czyli że użytkownik przede wszystkim ma wykonać swoją robotę, a my mamy dostarczyć mu to narzędzie, to wiertło. Ja od siebie dodam bardzo szybko książkę, która mówi bardziej o interesariuszach, o tym, jak z nimi rozmawiać, bo tym było dzisiaj sporo. Czyli to będzie projekt doskonały, zadbaj o komunikację z klientem, wysoki poziom UX i zdrowy rozsądek. To jest wydawnictwa O'Reilly, bardzo polecam, bo ten zdrowy rozsądek też tam jest, Monika też poleca. Ja to polecałem też projektantom u nas w firmie, bo czasem tłumaczy, czemu ludzie nas wkurzają, że mimo, że się nie znają, to komentują różne redesigny, nie redesigny, a to bardzo pokazuje nam, dlaczego tak się dzieje, i to zrozumienie sprawia, że my też jesteśmy spokojniejsi o naszą pracę. Wracamy z kącika kulturalnego do naszego głównego tematu, czyli Product Discovery. Rozmawialiśmy już o narzędziach i teraz pytanie, które będzie nawiązywało już do kolejnego naszego odcinka, trzeciego, czyli mamy Continuous Discovery i mamy Product Discovery. Czym to się różni?
Tak naprawdę, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób my pracujemy na tych frameworkach, to one często są wymienne. Product Discovery stosujemy przy tworzeniu nowych rozwiązań albo iteracji aktualizacji obecnych, a Continuous Discovery daje nam takie poczucie, że jesteśmy na bieżąco z tym, jak funkcjonują nasze produkty. Więc przekładając to teraz na ten projekt nowego Pracuj.pl, Product Discovery pozwolił nam wypracować jak najlepsze rozwiązania, które następnie zostały wdrożone, i teraz jesteśmy właśnie na takim etapie Continuous Discovery, gdzie weryfikujemy, jak to, co wdrożyliśmy, faktycznie performuje i realizuje nam wskaźniki, zbieramy sobie feedback jakościowy od naszych użytkowników, ale też dane ilościowe, feedbacki z ankiet, więc to pozwala nam dalej ten projekt rozwijać czy iterować, wprowadzając mniejsze zmiany, a po prostu Product Discovery jest takim, wiesz, większym procesem, który pozwoli nam, nie wiem, wytworzyć coś nowego, czy zupełnie nowe podejście, czy do serwisu, czy do aplikacji, czy jakiegokolwiek innego systemu.
Tak, ja myślę, że sam Discovery będzie bardziej pomocne przy tworzeniu albo całkiem nowego produktu lub usługi, albo przy jakiejś większej zmianie związanej na przykład z pivotem, albo ze zmianą, z istotną zmianą strategii, no bo pozwala nam jakby spojrzeć szerzej na cały ten, na obszar, który nas interesuje, czyli szerzej na klientów, użytkowników, interesariuszy. Natomiast Continuous Discovery w naszym przypadku, no na przykład, to jest coś takiego, co na co dzień nam towarzyszy równolegle z developmentem, czyli z delivery, sorry. Tak, czyli to są takie szybsze weryfikacje w naszym przypadku co tydzień, weryfikujemy nasze pomysły, spotykamy się z użytkownikami, czyli jest większe tempo, ale są też mniejsze te, że tak powiem, części, które weryfikujemy. Czyli pozwala nam to właśnie zachować taką ciągłość i pewność, że idziemy w dobrym kierunku z jakimiś mniejszymi zmianami również.
I to, co jeszcze jest ważne, to myślę, że samo wykorzystanie tych narzędzi, bo zarówno w jednym procesie, jak i w drugim procesie mamy na przykład Opportunity Solution Tree, czy mamy Canvy, tak? To są narzędzia, na których my pracujemy, tylko po prostu tempo czy długość tych procesów jest inna, ale myślę, że to też jest niezwykle istotne, jeżeli chcecie pracować w taki sposób, wprowadzać takie rozwiązania w waszej codziennej pracy, to jest wykorzystywanie tych narzędzi i dostosowywanie ich do waszych potrzeb. My bardzo często w taki sposób właśnie pracujemy. Mamy różne szkolenia, różne podejścia i staramy się wykorzystywać jakieś elementy i dopasowywać je do naszych rozwiązań. Jak nie wiem, robimy warsztaty, to sobie weźmiemy trochę z Jobsów, trochę tutaj z tego, tutaj damy drzewko i tak dalej. To są rzeczy, które trzeba umieć wykorzystywać w taki sposób dostosowany, bo to narzędzia są dla nas, nie my dla narzędzi, więc nie bać się tego zmieniać, dostosowywać, iterować po prostu do tych potrzeb. Te same rozwiązania mogą się sprawdzić w jednym i w drugim procesie.
Tak, tak. Umiejętność adaptowania się to jest umiejętność zarówno wymagana od UX-ów, jak i od całych biznesów obecnie. Ja też się zgadzam z tym i aż mnie mózg i serce kuje, jak widzę, jak ktoś robi personę, bierze kanwę z internetu i rozmawiając o produkcie pisze, jaki rodzaj owsianki ktoś je na śniadanie. Jeżeli chcemy zaoferować kredyt na owsiankę, to ok. Jeżeli cokolwiek innego, to już niekoniecznie. Więc pamiętajcie o tym, że właśnie, tak jak Monika powiedziała, to nie jest tak, że to my jesteśmy dla narzędzi, to są jakieś wzory, ale od nich możemy odbiegać, a z biegiem doświadczenia nawet umiemy robić to lepiej, umiemy łączyć te narzędzia, modyfikować, więc też zachęcamy tutaj, myślę, cała trójka do takiego eksperymentowania. No dobra, mamy te narzędzia, wiemy, że je trzeba też aktualizować z biegiem czasu i właściwie jest to ciągła praca. A jakie macie mierniki? Czyli zakładam, że jakieś macie, no bo inaczej byście nie wiedzieli, że to wszystko się opłaca, robicie mnóstwo pracy, więc trzeba jakoś pokazać organizacji, że to ma sens, żeby to kontynuować. Jak to u was wygląda?
Właśnie ja powiem, jak to u nas wygląda, bo pewnie każdy będzie miał troszeczkę inaczej w zależności od biznesu, od celów. My mamy takie nasze kluczowe wskaźniki, na które patrzymy przede wszystkim, takie gwiazdy polarne, tak to nazwijmy. Oczywiście będąc serwisem, gdzie użytkownicy przychodzą po to, żeby szukać pracy i wysyłać aplikacje, czy wysyłać CV, no to jednym z naszych mierników jest właśnie liczba wysłanych aplikacji. Z drugiej strony, jako ten two-sided market, mamy klientów, więc też to jest dla nas oczywiście wysokopoziomowy wskaźnik, jaką mamy liczbę klientów, jaką mamy liczbę opublikowanych ogłoszeń. No ale to jest tak wysokopoziomowo i oczywiście można wchodzić coraz głębiej, bo żeby wysłać aplikację, trzeba otworzyć ofertę. Więc to jest kolejny wskaźnik wspierający, liczba otwartych ofert. Przyglądamy się temu, jak użytkownicy korzystają z wyszukiwarki na przykład, ile mamy wyszukań, jak długo od wyszukania trwa dotarcie do oferty, jak długo od wyszukania trwa zaaplikowanie, ile ofert musi użytkownik otworzyć, żeby znaleźć tą, na którą zaaplikuje, czyli konwersja. Wskaźników mamy tak naprawdę bardzo dużo, bo przyglądamy się też tym wskaźnikom z różnych perspektyw. Przyglądamy się z perspektywy na przykład segmentów, czyli osobno patrzymy na segment tak zwany white collars, czyli takich użytkowników biurowych. Osobno przyglądamy się tak zwanym blue collarsom. Przyglądamy się danym z perspektywy na przykład wielkości miast, jak zachowują się użytkownicy z dużych miast, jak z mniejszych, bo naprawdę te różnice są istotne. I w momencie, kiedy na przykład dochodzimy już do etapu testowania AB, no to przyglądamy się właśnie tym naszym wskaźnikom kluczowym, takim jak właśnie liczba aplikacji, responsywność, konwersja, ale no mamy na punkcie danych i raportów lekkiego hopla, bo te nasze raporty ilościowe lubimy zestawiać też z danymi jakościowymi z etapu discovery. Chcemy zrozumieć, dlaczego takie dane w teście nam się pokazały, z czego to może wynikać, także tych danych zbieramy bardzo dużo. One powinny, te wszystkie wskaźniki, które mierzymy, powinny oczywiście być spójne z naszymi celami, także dlatego mówię, że każdy będzie miał pewnie trochę inne. No my jako taki portal, gdzie użytkownicy szukają pracy, skupiamy się na takich wskaźnikach.
Mamy też oczywiście wskaźniki z samej perspektywy już użytkownika, czyli my weryfikujemy takie rzeczy jak Customer Satisfaction Index, czyli na ile jesteś zadowolony z korzystania z różnych funkcji naszego serwisu, i Customer Effort Score, czyli na ile to było łatwe czy trudne, żeby z czegoś tam skorzystać. I to mamy oczywiście też podparte feedbackiem otwartym, który użytkownicy nam zostawiają w serwisie i dzięki temu też jesteśmy w stanie to śledzić i po prostu sprawdzać, jak nam performuje strona główna, jak performuje, nie wiem, listing ofert, jakie tam komentarze się pod tym kryją. I te wszystkie dane, również te z testów, o których mówił przed chwileczką Piotr, weryfikujemy na przykład na Continuous Discovery, sprawdzając i pogłębiając pewne kwestie już bezpośrednio na takich wywiadach indywidualnych.
Z waszych wypowiedzi takie kluczowe według mnie, które znowu możemy adaptować do, myślę, każdego produktu, to jest to, aby mieć mierniki na różnych etapach ścieżki. To tutaj wybrzmiało i myślę, że w każdym produkcie możemy tę zasadę zastosować. Perspektywa, czyli badać różne perspektywy, to też jest istotne, aby no nie skupiać się tylko na jednym, bo możemy zabłądzić. I trzecia rzecz to słowo kluczowe. Tutaj Piotr mówił o kluczowych wskaźnikach, czyli też wiedzieć, które nasze mierniki są najważniejsze, no bo to, że mamy dużą liczbę odsłon, no to w sumie niewiele zmieni, jeżeli konwersja ostateczna będzie zerowa, no nie? Więc każdy umie wypalić budżet na marketing, ale no jeżeli ostatecznie nie płynie z tego pieniądz, no to niekoniecznie na tym nam zależy. Więc pamiętajcie o tym, tworząc mierniki w swoich produktach, i nie bójcie się ich tworzyć, nie bójcie się sprawdzać samemu i popełniać błędy. O tym też będziemy mówić w kolejnym odcinku, gdzie będzie m.in. Piotr, więc mam nadzieję, że już teraz go polubiliście i zachęci was do tego, aby posłuchać kolejnego odcinka. Na dzisiaj wam bardzo dziękuję, Moniko, bardzo dziękuję, Piotrze, i dziękuję również naszym słuchaczom.
Dziękujemy.
Dzięki i do usłyszenia.
Do usłyszenia. Cześć. Dziękuję Monice i Piotrowi jeszcze raz za merytoryczny wywiad. Pamiętajcie, że jeżeli ten wywiad wam się spodobał, to zawsze miło, jeżeli do nas o tym napiszecie i podzielicie się ze znajomym lub znajomą. A teraz czas na rozwiązanie naszej zagadki. Pytanie brzmiało: która z podanych metryk mierzy, na ile użytkownicy są zadowoleni z naszego produktu? Odpowiedź prawidłowa to odpowiedź C, Customer Satisfaction Index. Zakładam, że wiele z was myślało jednak o NPS-ie, bo często to go wykorzystuje się do mierzenia satysfakcji. Pamiętajmy jednak, że NPS jest często manipulowany, po drugie mierzy bezpośrednio, na ile ktoś chce polecić nasz produkt bądź usługę. Nie zawsze użytkownicy muszą być niezadowoleni, aby nie polecać waszego produktu. I dlatego tą prawidłową odpowiedzią jest Customer Satisfaction Index. Tymczasem zapraszam was do kolejnego odcinka już za tydzień w czwartek, więc do usłyszenia w UX po godzinach.